Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Media rozgrzewa informacje o projekcie poselskim, o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej niekiedy ustawą o TVN-ie i o tym, jakie są okoliczności tej ustawy, co dzieje się z koncesją dla TVN-u. Porozmawiam z panem profesorem Januszem Kaweckim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Myślę, że jakkolwiek już pan profesor tłumaczył na antenie Radia Maryja, na czym polega ten problem i wyjaśniał okoliczności tych zmian, które są projektowane i procedowane w Sejmie. Myślę, że nadal dla wielu radiosłuchaczy, w tym przyznam szczerze również dla mnie, być może nie wszystkie te okoliczności, wszystkie szczegóły tych kwestii są jasne. Panie profesorze, zacznijmy od kwestii samej koncesji. Przedłużenia koncesji dla TVN-u. Jak ta sprawa wygląda?
W odniesieniu do każdego nadawcy, który otrzyma koncesję, otrzymuje się ją na 10 lat. Jest taki obowiązek, że jeśli chciałby dalej nadawać, ustawa o tym mówi, jednoznacznie powinien przed upływem 12 miesięcy przed terminem zakończenia obowiązywania aktualnej koncesji złożyć wniosek o otrzymanie koncesji na następny okres. Czyli mówimy tutaj, że jest to taka data wyraźna. Otrzymuje się koncesję na 10 lat i można jedynie wnioskować o nie jej przedłużanie czy coś, tylko otrzymanie na następny okres 10-letni. No i wtedy, jeśli nadawca zdecyduje się na coś takiego, występuje o tę koncesję. Krajowa Rada nie ogłasza wówczas konkursu na tę częstotliwość czy na to miejsce na multipleksie, tylko rozpatruje ten wniosek i jeśli on spełnia wymagania podane w ustawie, to przedłuża na kolejny okres. No i tak też było w przypadku TVN24. Okres obowiązywania dotychczasowej koncesji mija pod koniec września, tam 26 września bieżącego roku, a więc przed 26 września ubiegłego roku powinien być złożony wniosek. No i taki wniosek został złożony dużo wcześniej, ale w Krajowej Radzie nie rozpatrujemy tych wniosków od razu, tych o przeniesienie koncesji czy uzyskanie przedłużenia na następny okres. Nie odpracujemy od razu, dopiero jak minie rok. Ten rok przed zakończeniem obowiązywania koncesji. A to dlatego, że powinno się przy tym rozpatrywaniu uwzględnić działalność nadawcy przez cały, możliwie najdłuższy okres jego obowiązywania aktualnej koncesji. No i to naszym zdaniem wyznacza ustawa, która mówi, że nie później niż rok przed upływem koncesji trzeba taki wniosek złożyć. Rozpoczęliśmy pracę, były więc materiały przygotowane przez odpowiednie departamenty i rozpatrywaliśmy po raz pierwszy taki wniosek 8 października. A więc można powiedzieć, że praktycznie zaraz po minięciu tego okresu rocznego przed zakończeniem koncesji. Potem pojawiły się nowe problemy, jest jeszcze 20 października, no i czy 22 nawet października i wtedy pojawiło się wiele wątpliwości. Trzeba je było wyjaśnić, ponieważ taka skrócona dokumentacja związana z otrzymaniem koncesji na kolejny okres jest skrócona, nie wyjaśnia wszystkiego. Trzeba było wystąpić do nadawcy o kolejne następne wyjaśnienia. No i te otrzymane materiały, wyjaśnienia niepełne, potem jeszcze spowodowały, że już przygotowany wniosek mógł pojawić się 15 kwietnia bieżącego roku. I tak w kolejnych posiedzeniach trzeba było, okazało się, ponieważ nadawca przedstawiał już od razu, widząc w jakim kierunku zmierzają pytania, to zaczął przedstawiać także opinie przedstawione w tej sprawie, o której takie wątpliwości wzbudzało w Krajowej Radzie, przedstawiać opinie prawników, przekazywać również do Krajowej Rady, że wszystko jest przecież okej, wszystko powinno być w porządku. No i stąd w kolejnych posiedzeniach naliczyłem ich chyba 9 czy 10. Dotychczas był rozpatrywany ten wniosek, a więc nie jest to tak, że pozostawiony, nie interesuje nas. Nie. Przez cały czas od tego października ubiegłego roku trwają prace nad tą sprawą i mam nadzieję, że będą musiały wkrótce doprowadzić do rozstrzygnięcia.
Czyli nie bezczynność organu, ale po prostu praca i różne wątpliwości, które w czasie tej pracy wyniknęły.
Tym bardziej, że wyjaśnienia początkowo nadawca przekazywał przez swojego przedstawiciela niepełne. Żądaliśmy jeszcze dodatkowego wyjaśnienia. Potem okazało się, że wszystko wiąże się w tych wyjaśnieniach z interpretacją obu ustawowych zapisów. No to trzeba było sięgnąć do tego czasu, kiedy te zapisy powstawały, jak to było, jak chciał ustawodawca, czyli parlament, uchwalić, co chciał zapisać w tych ustaw, w tym modelu, tej zmianie w ustawie w 2004 roku, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej. No i te wszystkie lektury spowodowały, że w Krajowej Radzie musieliśmy jednoznacznie zauważyć, że to, co jest zapisane w ustawie, stawia po tym 2004 roku jednoznaczne wymagania i że te wymagania w tym przypadku nie są spełnione.
A jakie wymagania?
Chodzi głównie o udział we władaniu danym nadawcą kapitału, który nie jest dla tego zapisu ustawowego kapitałem zagranicznym, czyli znajduje się poza europejskim obszarem gospodarczym. Wcześniej było to rozważane do roku 2004 jako odniesienie do kapitału zagranicznego poza granicami Polski, a przez ten zapis w 2004 roku te granice rozszerzono do Unii Europejskiej, właściwie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wszystkich tych, którzy mają siedzibę czy są podmiotami z obszaru poza tym Unii, Europejskim Obszarem Gospodarczym, traktuje się jako tak zwaną zagranicę wtedy. No i tak to trzeba interpretować. A wtedy ci w jakimś tam poziomie własności, jeśli mają, nie powinni mieć oddziaływania na nadawcę większego w kapitale niż 49%, co oznacza, że także i w walnym zgromadzeniu, w tworzeniu władz danego nadawcy nie będą mieli większego decydującego wpływu. No i to była ta zasadnicza sprawa, którą dyskutowano, wyrażono wtedy przy przyjmowaniu zapisu ustawowego w 2004 roku. Analizując wszystko, co się odbywało do obecnego czasu, musieliśmy trafić w końcu na rok 2015. W tym roku 2015 ówczesna Krajowa Rada na wniosek, właściwie chyba wtedy Skripsa, TVN-u, Skripsa, TVNSA, podjęła takie, rozważała na posiedzeniach, czy jak należy traktować tego, kto może być właścicielem w 100%. Właścicielem danego nadawcy. No, czy ten, który jest w pierwszym drzewie kapitałowym, ma być tak traktowany, czy też ten, który jest dominującym właścicielem, czyli trzeba te wszystkie struktury, całą strukturę kapitałową rozważyć i zobaczyć, czy ten, kto rzeczywiście decyduje o własności tego nadawcy, ma spełniony ten warunek mniej niż 49%. No i wówczas było tak, że znajdowała się spółka, która była zarejestrowana w europejskim obszarze, bo w Amsterdamie, druga znowu w Anglii, ale też była w europejskim wówczas obszarze gospodarczym, no to te warunki spełniały. Natomiast nie było tego następnej tej zależności. Ta następna zależność pojawia się wtedy, gdy jedna z tych spółek wykupuje spółka czy podmiot ze Stanów Zjednoczonych. To wtedy chodziło o Scripps'a. Oni byli przekonani, że takie wymaganie jest stawiane, że nie mogą mieć 100% własności. W związku z tym odbywały się posiedzenia Krajowej Rady, na których dyskutowano tę sprawę, opierając się na wnioskach z Departamentu Prawnego, ale także z udziałem przedstawiciela TVN, ale właściwie to przyszedł przedstawiciel Scripps'a. Zanim przyszedł przedstawiciel Scripps'a, to muszę powiedzieć, że przeglądając te wszystkie wcześniejsze protokoły, to zauważyłem, że pan Witold Graboś, który wówczas był w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, 10 lutego 2015 roku przy rozważaniu punktu trzeciego wyraźnie mówił o wątpliwościach w tym zakresie, że nie można traktować tego, kto jest spółką tylko zarejestrowaną w EOG i na tym zakończyć analizę, tylko jeszcze kto jest właścicielem tej spółki zarejestrowanej w Europejskim Obszarze Gospodarczym. No, nie będę tu przytaczał, myśmy to analizowali, nie przytaczał tych dyskusji, analiz i w pewnym momencie, a było to 16 marca 2015 roku, pojawił się komunikat na stronie internetowej, komunikat Krajowej Rady, że Scripps już kupił i ma 52 ileś tam procent własności w TVN-ie i że właściwie nie musi zgłaszać tego do przewodniczącego Krajowej Rady. Nie wiem, na jakiej podstawie mogli to twierdzić, bo nawet te wypowiedzi czy stanowisko, które przedstawiał zastępca dyrektora Departamentu Prawnego, pan Tomasz Zdzikot, za tym by szczególnie to jego opracowanie wtedy w styczniu, w lutym nie kwalifikowałoby do takiego stanowiska. Uchwały Krajowej Rady w tym zakresie, że tak należy to interpretować, też nie ma. Jest tylko komunikat. No i na podstawie tego komunikatu uznawano, że tak jest z tym właścicielstwem. Ja przyznam, że analizowałem jeszcze dodatkowo pomocnicze materiały, to znaczy dokumenty, które mówią o posiedzeniach walnego zgromadzenia. Jak się tam zmienia własność, bo to wtedy w takich dokumentach na walnym zgromadzeniu określa się, kto reprezentuje i w jakim zakresie poszczególnych właścicieli. I muszę przyznać, że jeszcze wtedy nie od razu pojawił się ten udział tak znaczący, czyli powyżej 49% tego podmiotu ze Stanów Zjednoczonych. Tak wyraźnie zauważyłem to zapisane dopiero w statucie w roku, na walnym zgromadzeniu się uwidoczniło w roku 2020, we wrześniu 2020 roku. No i w tym zakresie widać z tego, że i sam właściciel, którym był Scripps, a teraz Discovery, jeden i drugi to jest jednak podmiot amerykański, czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sami myślę, że też czuli tę wątpliwość, bo nawet przedstawiciel Scripps'a w 2015 roku, będąc na posiedzeniu, pyta się, no a jakie jest stanowisko Krajowej Rady? A ówczesny przewodniczący, pan Dworak, mówi, no będziemy się temu przyglądać, a za 3 dni wydaje komunikat, o którym już mówiliśmy.
Że jest wszystko w porządku.
No, że wszystko jest w porządku. I z naszych opinii, które otrzymaliśmy, analizy właśnie takie, jak przedstawiłem przed chwilą, wynika jednoznacznie, to przeczytam takie zdanie z jednej z tych opinii, zawiera ona takie. Interpretacja ówczesnej rady zastosowana w analizie Krajowej Rady z lutego 2015 roku oraz w komunikacie z marca 2015 roku jest błędna. W zakresie, w jakim podmiot spoza EOG nabywający lub obejmujący poprzez spółkę córkę udziały albo akcje w spółce posiadającej koncesję radiowo-telewizyjną, nie musi wnioskować o zgodę przewodniczącego. A ta zgoda ustawie była warunkowana tym, że musi, znowu odwoływano się do tych zapisów, które mówią o tych 49%. Wobec tego nie mogła być większa niż do 49%. No i tu pokazują, że to jest niezgodne z duchem prawa i zapisami ustawy.
No to w takim razie, panie profesorze, przychodzi tylko na myśl jedno pytanie. Skoro z obecnie obowiązującego porządku prawnego już wynika to, o czym pan profesor przed chwilą mówił, to w jakim celu w takim razie procedować ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji?
Przyznam, że nie miałem okazji rozmawiać z inicjatorami tego pomysłu, żeby to wpisać w ustawę. Myślę, że to było, ja to tak traktuję, jak czytam ten projekt, tam różne te propozycje uzupełnień, że jest to w pewnym stopniu koło ratunkowe dla TVN SA, żeby właściciel obecny, czyli Discovery, mógł doprowadzić do stanu wymaganego w ustawie, czyli do tych 49%, bo tam nawet jest w przepisach przejściowych, w tej propozycji, że ma się 6 miesięcy na dostosowanie do tego, więc myślę, że bardziej traktowano to jako koło ratunkowe dla obecnego właściciela niż nowy przepis. Ale sądząc po dyskusjach, które odbywały się na posiedzeniach Komisji Sejmowej Kultury i Środków Przekazu, ta przeciwna strona tego nie odczytała. I ona odczytała, że ktoś jest przeciw, że te pomysły idą przeciwko TVN-owi, a nie przez wprowadzenie dostosowania i jakiegoś czasu dania właścicielowi na dostosowanie się do tych przepisów. No i stąd taka nagonka, takie krzyki, takie wrzaski, że to dla przeciwko wolności słowa. Jakie wolność słowa? Tu w ogóle o wolności słowa w tym zakresie, o którym tutaj mówiliśmy, nie ma mowy. To są wyraźne zapisy w ustawie. Dla mnie ten przepis, który jest tam w tej propozycji poselskiej grupy posłów, jest podany, on mnie nie jest potrzebny do odczytania takiego, jak przed chwilą przedstawiłem, zapisów ustawowych. Ale i dlatego traktuję to jako takie koło ratunkowe dla TVN-u. Tym bardziej koło ratunkowe, bo to nie dotyczy tylko TVN24. To dotyczy już teraz, weszła na wokandę u nas sprawa wniosku o następny okres koncesji dla TVN7. To też jest ten sam właściciel i ta sama struktura. Wkrótce będą następne, przecież jest tam i ten TVN7 jest jednak na multipleksie. To nie jest satelitarny, że na przykład tak jak czytam w mediach, że nadawca jest już przygotowany do tego, że nie dostanie koncesji, no to w takim razie przepisze się w Czechach, czy w Holandii, czy gdzieś indziej w Unii Europejskiej i będzie mógł nadawać dalej, bo przecież nadaje satelitarnie i za pośrednictwem większości przekazu kablowego. Ale to nie dotyczy tylko jego, nie tylko satelitarnego. To dotyczy również miejsc na multipleksie, zajmowanych również przez TVN. I jeżeli by to ta poprawa, to przywrócenie stanu nie nastąpiło, nie zdecydował się właściciel do dostosowania do ustawy, do zapisów ustawowych, według tego zapisu proponowanego o zmianie nowej ustawy, no to wówczas tamte koncesje też nie mogły być przedłużone. No i zaczęłyby się już schody całkowite. I stąd przypuszczam, że grupa posłów, widząc ten pomysł, tę nieprawidłowość realizacji wcześniejszej, wystąpiła z wnioskiem zrealizowania tego koła ratunkowego dla trochę TVN-u, a bardziej dla Discovery.
Pan profesor odczytuje to jako koło ratunkowe, ale trudno nie zauważyć, że przynajmniej stacja TVN tego tak nie odczytała, bo przecież tak naprawdę tam na wizji cały czas powtarzane są właśnie te frazesy o rzekomym kneblowaniu, o braku wolności słowa, o zamachu na niezależną stację, która krytykuje rząd.
No więc bardzo jestem zdziwiony tym, że poszła narracja w tym kierunku. Myślę, że poszła narracja w tym kierunku tylko po to, aby zagłuszyć sprawę zasadniczą, zakrzyczeć ją, jak to często bywa, gdy się nie ma racji w zasadniczej sprawie, to się wyciąga coś innego, niesłuszne i nie pasujące do obecnego wydarzenia i przez krzyk i przez zbieranie różnych wystąpień zagranicy, wciągania zagranicy, tupania i różnych takich wypowiedzi, no, słuchałem z zażenowaniem wielu posłów na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 27 lipca, wtedy, gdy odnosiło się to w punkcie trzecim, czy w punkcie drugim, do akurat tego wnoszenia tej sprawy, czy w punkcie trzecim, że widać było, że oni po prostu nie wiedzą, o co chodzi. Patrzą ci, mówię o opozycyjni, idą ścieżką wytyczoną, pokazaną przez TVN. Zakrzyczmy, powiedzmy, że to po to specjalnie, żeby odebrać koncesję, żeby usunąć tego nadawcę wspaniałego i takie różne jeszcze określenia. I tylko takie powtarzano. Widziałem, że poseł, posłanka po prostu nie znają prawa, które parlament przecież ustanowił. Nie myśmy go ustanowili. My w Krajowej Radzie mamy to prawo i obowiązek to prawo przestrzegać. I tego prawa przestrzegać także przy przyznawaniu koncesji, odbieraniu koncesji. I nie widziałbym możliwości innej, chyba że posłowie się zdecydują, że przesuną termin załatwienia tej sprawy, na przykład tej o rok jeszcze, i powiedzą, w tym czasie nadawca powinien pozbyć się tych 51% nieprawnie przyjętych. Nadawca czy właściciel o tym wie, bo w jego statucie do dzisiaj figuruje informacja o tych 49%, ale stosuje i chce zakrzykiwać. No, nie ma rady na krzyki, to ja nie wyobrażam sobie, że ja będę przekrzykiwał jeszcze tak te media, które no, mają zwielokrotniony głos, bo to nie wystarczy, że w TVN24 to powiedziane, jak oglądam przegląd mediów codzienny, który otrzymujemy, gdzie tam o Krajowej Radzie i o nas, członkach, piszą, no to widać wyraźnie, jak na sygnał od jednego, wielu, nawet setka innych, powtarza to samo. Nawet niektórzy nie zmieniają zdań, tylko przepisują to samo. Ten sam tytuł używają, czyli jest to takie zwielokrotnienie poglądu, niby podając, że to wielu Polaków o tym tak myśli. Ale to jest po prostu ćwiczenie społeczności, aby pod hasłem jakimś walczyło z wyimaginowaną przeciwnością, której nie ma. Nie ma, bo tu nie chodzi o wolność mediów ani o kneblowanie ust.
Kiedy zatem można się spodziewać decyzji Krajowej Rady w sprawie koncesji dla TVN-u?
Dotychczas mieliśmy, no takie próbne, to już nie mówię, głosowania, bo zawsze chodzi o to, że wymieniamy poglądy, mówimy, co jeszcze by trzeba było i teraz jakie jest na ten poziom wiedzy stanowisko członków. No i tak też było w głosowaniu tam z końcem lipca, które tak znowu odbiło się echem. Stąd jest powszechnie znane, jak wyglądał ten wynik. Za przyznaniem koncesji na podstawie tej wiedzy i tego rozpoznania, tak długiego i tak szczegółowego przez członków Krajowej Rady, to jeden członek był za przyznaniem, czterech członków było przeciwko tej uchwale. W związku z tym była głosowana druga uchwała, która mówiła o nieprzyznaniu. No i tutaj jeden głos był przeciwny tej uchwale za nieprzyznaniu, czyli za przyznaniem, no a natomiast trzy głosy były za nieprzyznaniem i jeden głos wstrzymujący się. Wiadomo, że tak jest w ustawie to zapisane, że aby uchwała była przyjęta, muszą być cztery głosy członków Krajowej Rady za przyjęciem tej uchwały. A więc albo uchwały za, albo uchwały przeciw, muszą być cztery głosy, a nie wystarczy tylko zwykła większość 3-2 czy 3-1. I stąd kontynuujemy. No, w programie najbliższego posiedzenia też jest przewidziana dyskusja w tej sprawie. Ja mam pogląd wyrobiony. To znaczy taki, że jeżeli ustawodawca nie zdecyduje się skorzystać z tego koła ratunkowego i przedłużyć czas na przykład na pół roku czy rok, żeby właściciel mógł odsprzedać, to nie jest powiedziane, że komuś w Polsce nawet, tylko w europejskim obszarze gospodarczym 51% ma odsprzedać. No i wtedy, jeśli tego nie będzie, no to praktycznie wszystko przemawia za tym, że tej koncesji nie będzie można udzielić. No ale zobaczymy, jak tam jeszcze Sejm się do tego odniesie. Sądząc po zacietrzewieniu tych, którzy nie czytają ustawy, nie wiedzą, co już parlament wcześniej ustanowił i zapisał w tej ustawie, nie odbierają tego jako pomoc przez tę grupę posłów, pomoc dla TVN-u właściwie, no to nie będzie przyjęta ta poprawka. No i wtedy musimy postąpić tak, jak mówiłem, dlatego że nie możemy czegoś, co jest niezgodne z prawem, konserwować. To, że w 2015 roku nasi poprzednicy coś takiego zaakceptowali, jakby to między rękami to przepuścili, czy między uszami, to jeszcze nie oznacza, że my teraz już musimy podjąć uchwałę i byśmy tę uchwałę podjęli niezgodnie z zapisem ustawowym, no to moglibyśmy być pociągnięci do odpowiedzialności. Natomiast działając zgodnie z ustawą, no nikt nam nie może zarzucić, a ta odpowiedzialność to jest odpowiedzialność wobec przed Trybunałem Stanu, bo tak są członkowie Krajowej Rady w Konstytucji zapisani.
A zatem na pewno we wrześniu powrócimy do tej rozmowy, do audycji na temat działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kontekście właśnie koncesji dla TVN-u, bo jest to chyba kwestia, która najbardziej jest medialna spośród działalności Krajowej Rady, chociaż trzeba też przyznać, że i zaznaczyć, i przypomnieć nieustannie, że Krajowa Rada nie tylko zajmuje się TVN-em. Więc do tego tematu na pewno wrócimy i powiemy też o innych aspektach działalności Krajowej Rady. Serdecznie dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. My słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!